Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież modli się za zmarłego wczoraj w londyńskim hospicjum Charlie'ego Garda i wszystkich, którzy go kochali. Od dawna już śledził ich tragedię, wspierając wysiłki, by ratować życie dziecka.
Przemoc nie może być sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych, stwierdzili biskupi Wenezueli w obliczu rosnącego napięcia w kraju.
W Kolumbii zamordowano młodego księdza katolickiego.
29 lipca witają Państwa
ksiądz Tadeusz Cieślak
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zawierzam ojcu małego Charlie'ego oraz modlę się za rodziców i za osoby, które go kochały, napisał papież wczoraj wieczorem na Twitterze, dowiedziawszy się o śmierci chorego niemowlęcia w londyńskim hospicjum. Franciszek już od tygodni śledził tragedię dziecka i jego rodziców, niejednokrotnie zapewniając o swej modlitwie, jak też o poparciu ich pragnienia, by do końca starać się je leczyć. Watykański Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus gotów był je przyjąć i to samo proponowano w Stanach Zjednoczonych, ale ani Great Ormond Street Hospital, gdzie było ono hospitalizowane, ani też brytyjskie władze nie wyraziły zgody.
W zeszły poniedziałek Connie Yates i Chris Gard zrezygnowali z dalszej walki w sądach o kontynuowanie terapii, przypisując winę za to nie tyle lekarzom, co opóźnieniom biurokratycznym i prawnym. Zgodzili się tym samym na odłączenie aparatury podtrzymujące życie ich syna, co nastąpiło wczoraj. W najbliższy piątek Charlie Gard miał obchodzić pierwsze urodziny.
Bóg nie wyłącza wtyczki, nie pozwala też zwyciężyć złu. Miłość Boga, a z nią nasza, zwyciężyła również chorobę i śmierć Charlie'ego, powiedział Radiu Watykańskiemu prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, komentując tę bolesną historię. Arcybiskupa Vincenza Palię zapytaliśmy, czego nas ona uczy.
Powiedziałbym, że uczy nas przede wszystkim, jak pilnie trzeba promować kulturę towarzyszenia. Wszyscy mamy stanąć blisko chorego. Rodzice, krewni, lekarze, przyjaciele, całe społeczeństwo muszą znaleźć sposób prowadzenia dialogu, aby osiągnąć najlepsze rozwiązania dla tych, którzy nie domagają. To niestety w przypadku Charlie'ego nie miało miejsca. Pragnąłbym, aby ta historia pomogła naszym społeczeństwom wypowiedzieć trzy wielkie nie, mianowicie nie dla eutanazji, nie dla opuszczenia, nie dla uporczywej terapii, ale to wszystko dlatego, żeby powiedzieć wielkie tak towarzyszeniu, rozwojowi nauki, terapii bólu. W ten sposób tak dramatyczne momenty jak te, które wiążą się z końcem życia, będzie można zrozumieć w całej ich powadze jako konieczność, by wszyscy je odczuwali, bo przejście od życia do śmierci dotyczy wprost jakości naszego życia.
Głęboko zasmucony śmiercią 11-miesięcznego dziecka czuje się przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Składając kondolencje jego rodzicom, londyński kardynał Vincent Nichols podkreśla ich ogromną miłość do syna i zapewnia o modlitwie własnej oraz całej wspólnoty katolickiej za zmarłego, jak też o pocieszenie dla jego bliskich. Arcybiskup Westminsteru wyraża się również z uznaniem o personelu Great Ormond Street Hospital, gdzie leczono Charlie'ego, jak to określa, w tych długich miesiącach jego krótkiego życia. Przypominając swą niedawną wizytę w tym szpitalu, podkreśla wielki profesjonalizm, z jakim leczy się tam wszystkich małych pacjentów. Ich także żywo dotyka smutek po śmierci Charlie'ego Garda, pisze kardynał Nichols.
O zaangażowaniu Kościoła na rzecz praw człowieka na arenie międzynarodowej mówił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu podczas konferencji poświęconej temu tematowi, którą zorganizowano w Rovereto na północy Włoch. Prałat Paolo Rudelli był gościem miejscowej fundacji Opera Campana dei Caduti, zajmującej się upamiętnianiem ofiar I wojny światowej oraz edukacją młodzieży w duchu pokoju.
Papieski dyplomata przedstawił dzieje stosunku Kościoła do kwestii praw człowieka, poczynając od pierwotnych zastrzeżeń doktrynalnych wyrażanych przez Stolicę Apostolską aż do połowy XX wieku. Chodziło przede wszystkim o brak transcendentnego odniesienia przy formułowaniu tych praw oraz o miejsce wśród nich wolności religijnej. Dopiero encyklika Pacem in Terris Jana XXIII stanowiła punkt zwrotny w tej kwestii, a sam jej autor uznał powszechną deklarację praw człowieka z 1948 roku, choć nie bez zastrzeżeń, za krok naprzód w kierunku ustalenia prawnego i politycznego ustroju wszystkich istniejących na ziemi narodów.
Prawa człowieka stały się dla Stolicy Apostolskiej swoistą busolą działań na arenie międzynarodowej za pontyfikatu Jana Pawła II, zaznaczył prałat Rudelli. Było to też wyznacznikiem zaangażowania duszpasterskiego dla całego Kościoła. Z kolei pontyfikat Benedykta XVI to walka ze swoistą relatywizacją praw człowieka oraz wspieranie ich właściwej wizji dla umocnienia na świecie pokoju i rozwoju. Natomiast obecny pontyfikat, zaznaczył papieski dyplomata, to przede wszystkim wymowne gesty ukazujące konkretnego człowieka, na przykład migrantów jako podmiot praw, ale też ostrzeżenie przed ideologiczną kolonizacją wypaczającą prawa człowieka w kulturze zachodniej, obecną na przykład w teorii gender. Te gesty i słowa papieża Franciszka, zaznaczył prałat Rudelli, znajdują nie tylko mocne echo wśród wiernych, ale również w międzynarodowych środowiskach politycznych.
Po raz kolejny wyrażamy sprzeciw wobec przemocy. Przemoc nie może być sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych, które w naszym społeczeństwie wenezuelskim z dnia na dzień stają się coraz poważniejsze. Zbytnie represje, których skutek to ranni, zabici i aresztowani, prowadzą do jeszcze większej przemocy, apeluje prezydium tamtejszej konferencji episkopatu. W tych dniach w południowoamerykańskim kraju trwa strajk generalny. Prezydent zakazał wszelkich manifestacji. Udział w nich grozi karą 10 lat więzienia. W starciach ulicznych zginęły 4 osoby. W niektórych miejscach księża próbują rozdzielać walczących i nakłaniać policję do wycofania się.
Biskupi Wenezueli przypominają o bardzo trudnej sytuacji w tym kraju. Ciągle rosnące koszty utrzymania, brak żywności i lekarstw, bardzo głęboki kryzys polityczny. Zwracając się wprost do wojska, biskupi przypominają, że jego pierwszy obowiązek to ochrona życia wszystkich mieszkańców bez żadnych różnic. W tych trudnych momentach napięcia nie można odpowiadać na postulaty większości społeczeństwa poprzez irracjonalne działania i użycie brutalnej siły, piszą biskupi. Wzywają więc, by nie zabijać, ale respektować życie.
Chciałbym przyłączyć się do głosu, intencji i stanowiska biskupów Wenezueli, bardzo zjednoczonych tak między sobą jako konferencja episkopatu, jak też z miejscowymi jezuitami czy innymi zakonami, stwierdził pochodzący również z tego kraju generał Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Arturo Sosa przyłączył się do apelu tamtejszych hierarchów, w którym sprzeciwiają się oni przemocy, jaka panuje w pogrążonym w kryzysie latynoamerykańskim państwie i wyrażają obawę przed dyktatorskimi zapędami władz.
Biskupi przyjęli bardzo odważne wspólne stanowisko, podkreślając, że pierwszą kwestię do rozwiązania stanowi cierpienie ludzi. Obecnie mieszkańcy cierpią z powodu braku podstawowych warunków do życia, ponieważ nie mają żywności ani bezpieczeństwa, lekarstw czy dobrze funkcjonującej szkoły. Brak tego wszystkiego, co jest częścią normalnej egzystencji. Współodczuwanie z ludźmi w ich bólu to konieczny sposób czynienia z polityki narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów obywateli, zamiast widzenia jej jako walki o kontrolę czy przywileje, jakie władza może dać takiej czy innej grupie. Dlatego niezbędny jest dialog. Dialog, który postawi na pierwszym miejscu kwestię cierpienia mieszkańców, a następnie uwzględni różne stanowiska w owej sytuacji kryzysu. Koniecznie należy wypracować za pomocą szczerych negocjacji program jedności narodowej, czyniący priorytetem rozwiązanie problemów, z powodu których miliony Wenezuelczyków dziś cierpią. Dość już przemocy. Musimy być ludźmi zdolnymi do rozmowy oraz dojścia do porozumienia dla dobra wszystkich.
Współodczuwając z cierpieniem mieszkańców Wenezueli, zwłaszcza w kontekście panujących tam obecnie zawirowań politycznych, chilijska diecezja Chilian zaprasza wszystkich wiernych na specjalną modlitwę za ten pogrążony w kryzysie kraj. Chodzi o mszę, którą odprawi jutro w tamtejszej katedrze miejscowy ordynariusz biskup Carlos Pellegrin. Wskazuje on, że celem jest wspólne proszenie Pana o pokój oraz o oświecenie serc i rozpoczęcie dialogu między zwaśnionymi stronami. Wybrana data to dzień zwołania w Wenezueli przez prezydenta Nicolasa Maduro tak zwanej konstytuanty, która zgodnie z jego polityką ma zmienić ustawę zasadniczą. Idei tej sprzeciwia się zarówno opozycja polityczna, jak i tamtejszy kościół.
W Eucharystii wezmą też udział wenezuelscy emigranci mieszkający w Chile.
W Kolumbii zginął kolejny katolicki duchowny. 31-letni ksiądz Diomer Eliver Chavarria Perez został zamordowany w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Puerto Valdiva, gdzie pracował, położonej w departamencie Antioquia na północy kraju. Informacja o zbrodni dotarła do mediów z opóźnieniem, m.in. z powodu utrudnionego dostępu do policji w tym rejonie. Działają tam bowiem partyzanci z lewackiego ugrupowania ELN oraz bandy pospolitych kryminalistów. Badane są bliższe okoliczności śmierci księdza Chavarrii, który najprawdopodobniej został zastrzelony.
Módlmy się o nawrócenie dla jego zabójców i odrzućmy wszelką przemoc, która zagraża godności ludzkiej, napisał biskup Jorge Alberto Ossa Soto w specjalnym komunikacie. Ordynariusz diecezji Santa Rosa de Osos osobiście wyświęcił przed 5 laty księdza Chavarrię na kapłana. W tym roku na świecie zamordowano już 9 księży katolickich, w tym 2 Kolumbijczyków.
Panoramiczne samochody, którymi Franciszek będzie przemieszczał się w pobliżu miejsc celebracji w Kolumbii, są już prawie gotowe. Za ich przygotowanie odpowiada regionalny oddział General Motors.
Chodzi o samochód typu crossover Chevrolet Traverse, przebudowany na otwartą, luksusową platformę panoramiczną, oszkloną jedynie od przodu. Pojazd napędza ponad 280-konny silnik benzynowy V6 z automatyczną skrzynią biegów. Kolor kolumbijskiego papamobile jest oczywiście biały. 3 takie samochody będą woziły Franciszka w Bogocie, Medellin, Villavicento i Cartagenie. Te same pojazdy prawdopodobnie posłużą także podczas jego wizyty w Peru i Chile w styczniu przyszłego roku oraz w rok później podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
2 minuty dla kraju.
Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gondyckiego ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były niezwykłą szansą dla naszego Kościoła. Ukazały, że jedność ponad podziałami jest możliwa. Pokazały także, iż budowanie więzi powinno obejmować nie tylko wymiar międzyludzki, ale także odniesienie do Boga. Ten cel domaga się poważniejszej formacji, więc nie jest łatwy do osiągnięcia, ale jest możliwy, zaznacza metropolita poznański. Wskazuje też na znaczenie kształtowania do odpowiedzialności i ofiarności. Podkreśla rolę, jaką w tym zadaniu powinni pełnić kapłani, rodzice, dziadkowie i wychowawcy. Przypominając nauczanie papieża Franciszka, arcybiskup Gondecki zachęcił młodych do angażowania się w troskę o chorych, cierpiących, ubogich, tych, którzy potrzebują pomocy. To najprostsza droga nauczenia się prawdziwego człowieczeństwa, stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem odpowiedzialnego za organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, biskupa Damiana Muskusa, wydarzenie to nauczyło zgodnej współpracy, otwartości i wiary w sens podejmowanych działań. Pytany o owoce duchowe tych dni, biskup Muskus powiedział:
dojrzałość tych owoców wyrazi się w życiowych wyborach ludzi młodych, gdy rozpoczną pracę, gdy zaczną zakładać rodziny, będą podejmować służbę na rzecz społeczeństwa. Zatem na te owoce dojrzałe będziemy musieli jeszcze poczekać.
W Krakowie uroczystościom rocznicowym przewodniczy arcybiskup Marek Jędraszewski. Dzisiaj podczas koncertu w Tauron Arenie, w której przed rokiem papież Franciszek spotkał się z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, zostanie wręczona nagroda metropolity krakowskiego Młodość – Projekt Życia. Natomiast jutro arcybiskup Jędraszewski będzie przewodniczył niedzielnej mszy świętej o godzinie 12:30 w sanktuarium Jana Pawła II. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.